Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj, szanowni państwo, rozmawiać będziemy o nowej książce pani dr Krystyny Czerni. Cisza i zgiełk obrazów. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Więź. A autorka książki, pisarka, krytyczka i historyczka sztuki jest dzisiaj ze mną w studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oczywiście, że będziemy rozmawiać o nowej książce. Bardzo się cieszę i bardzo serdecznie pani gratuluję tego tomu. Jest to tom, do którego się wracam. To jest moja pierwsza taka opinia czytelniczki na gorąco, że te teksty są mocne, ważne, piękne i gęste. Ale zanim o ciszy i o odgłosach, jakie wydają obrazy, to chciałam zapytać oczywiście o Jerzego Nowosielskiego. Czy pani nie znudziły się te pytania o Jerzego Nowosielskiego?
Nie, chociaż tą książką troszkę udowadniam, że nie jestem monotematyczna. Nowosielski tam się pojawia bardzo marginesowo. Jest jedno jego zdjęcie.
Piękne.
Takie wakacyjne. I jakoś tam w tle jest czasem przywoływany, ale to jest książka o innych artystach.
Mhm. Ale
nie znudziły mi się te pytania, bo ciągle mam wykłady o Nowosielskim, ciągle jeżdżę na jakieś spotkania i to są bardzo, bardzo cenne spotkania z ludźmi i bardzo mnie to cieszy. Także Nowosielski mi się chyba nigdy nie znudzi, ale to jest naturalne, że dla krytyka sztuki, no ograniczenie się do tylko jednego twórcy, no jest jakimś ograniczeniem, więc...
Tak, tym bardziej, że no jednak jest wielu, może niezbyt wielu, o czym również pani pisze i to zresztą już w pierwszym rozdziale. Nie ma tak wielu bardzo wybitnych artystów, no ale są też inni wybitni artyści. Rozumiem, że po prostu chce się obcować z ich sztuką. To jest normalna potrzeba historyka, historyczki sztuki. Ale dlaczego pytam o Nowosielskiego? Nie po to, żeby zagaić jakoś tę rozmowę, ale żeby zapytać, czy ma pani poczucie, to w gruncie rzeczy jest podobne pytanie, ale już w mojej intencji zupełnie inne, czy ma pani poczucie, że to jest rozdział trochę zamknięty? Czy powiedziała pani wszystko, co chciała pani powiedzieć o Nowosielskim? Mamy 6 tomów. Początkowo miały być 4, właśnie liczba wzrastała, więc chcę zadać proste, ale chyba takie istotne pytanie w kontekście tych 6 tomów.
6 tomów, pani mówi o katalogu sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego. Rzeczywiście udało się wydać ten 6 tom i w tej formule tych tomów takich regionalnych poświęconych jego projektom i realizacjom sakralnym na danym terenie, to jest forma zamknięta. Natomiast ciągle pokazują się i na aukcjach, i u kolekcjonerów jakieś jego prace, także sakralne. To są już pojedyncze dzieła, czy jakieś projekty. Za mało jest ich trochę na osobny tom, ale na pewno to nie jest temat zamknięty. I ten katalog to są takie klasyczne badania, owoc badań podstawowych dla historyka sztuki, no żeby zdać sobie sprawę z tego, ze stanu posiadania, z tego, co mamy, w jakim to jest stanie, jaka jest tego historia, gdzie to się znajduje i tak dalej. To jest tak jak katalog zabytków sztuki w Polsce, to taka biblia historyków sztuki, który ciągle jest na nowo tworzony. I teraz jest pole dla interpretatorów, wpływologów, bizantynologów. Teraz jest ta baza, na której możemy jeszcze dalej prowadzić badania.
Trochę ruszyli? Obserwuje pani te ruchy wśród badaczy?
No na pewno rok Nowosielskiego tutaj trochę pomógł, dlatego że jak gdyby się stworzyło takie zapotrzebowanie na tego twórcę, co ma swoje dobre i złe strony. Ja akurat w najbliższą sobotę będę miała wykład na studium podyplomowym Instytutu Sztuki Panu w Warszawie, pod tytułem Jerzy Nowosielski jako bohater i ofiara popkultury, bo ta jego popularność obracała się czasem przeciwko niemu i prowadziła do jakiegoś takiego okrutnego zbanalizowania opatrzenia tej sztuki, bardzo, bardzo przecież pięknej i wymagającej i nie takiej prostej wcale. No, nie wykluczam, że jeszcze coś będę pisać o Nowosielskim. No, na publikację czeka moja praca doktorska, którą odłożyłam, bo sprawa katalogu wydawała mi się pilniejsza. Pilniejsza także od publikacji tej książki, która się ukazała, gdzie są teksty czasem sprzed wielu lat. Ale katalog wydawał mi się najważniejszy, bo moim doświadczeniem historyka sztuki jest fakt, że wprowadzenie jakiegoś dzieła do literatury jest jego najlepszą ochroną. Bo już zaistnieje i już ludzie o to pytają, już się interesują i właściciele czy gospodarze, którzy czasem no, nie mają większego szacunku albo nie umią się odpowiednio zaopiekować danym obiektem, no, czują się jakoś kontrolowani. Więc ponieważ ta destrukcja, to niszczenie, demontaż prac Nowosielskiego, zresztą innych współczesnych artystów, w świątyniach postępuje, więc no, chciałam jak gdyby zapobiec, czemu się dano. I rzeczywiście takie echa, że się udało. Udało się wprowadzić kilka tych obiektów do rejestru zabytków, co jest taką podstawową ochroną, bo już wtedy no, nie można zamurowywać jednych drzwi, a wybijać obok innych, czy przemalowywać fasady. To wszystko się działo z obiektami i z polichromiami Nowosielskiego. Także no, to był taki oblik, jakby taki obowiązek, żeby to domknąć.
Ale to wejdę teraz w słowo, bo w zasadzie pani uprzedziła moje pytanie, bo chciałam zapytać, czy ta praca dała jakieś właśnie takie konkretne efekty materialne, nie naukowe wyłącznie, i rozumiem, że no, stworzyła coś w rodzaju właśnie pani praca, to mam na myśli, takiej ochrony, no przynajmniej
punktu wyjścia w każdym
tak,
razie,
wyjścia,
bo ciągle
właśnie
trwają, no dzięki Tomowi Nowosielski na Podlasiu, w Warmii i Mazurach, no udało się doprowadzić do przekonać księdza proboszcza z Kętrzyna i potem doprowadzić do tego, że starał się o dofinansowanie i została tam przeprowadzona konserwacja, zdjęto boazerię z zawilgoconego stropu, odsłonięto pierwotną polichromię Nowosielskiego z 54 roku, także to jest taka jego pierwsza samodzielna praca. Podobnie stało się w Górowie i Ławeckim, gdzie ta konserwacja ciągle etapami jest prowadzona. Podobnie w Białymborze, tam też trwają starania o konserwację narteksów Wesołej. No i z takich najnowszych starań to bardzo właśnie w poniedziałek byłam w ministerstwie i staramy się bardzo o zdobycie finansów na konserwację polichromii w Lourdes. To jest jedyna realizacja Nowosielskiego poza granicami kraju. Przepiękna polichromia, no i dość ubogi kościół, to nawet nie jest parafia, który obsługuje pielgrzymów, a w tej chwili głównie uchodźców. I oni naprawdę nie mają funduszy. Tam jest zawilgocenie, częściowo tynk odpada, porysowana polichromia. Mnie się wydaje, że w sytuacji zwłaszcza wojny za wschodnią granicą, no to jest nasz obowiązek jakby zadbać o to dzieło naszego artysty. Więc właśnie składamy z księdzem proboszczem wniosek i ma pojechać tam grono ekspertów, żeby zbadać problemy budowlane także, bo może przyczyna tej wilgoci jest konserwator. I mam nadzieję, że najpóźniej w przyszłym roku dojdzie do tej konserwacji. Także to
No, brzmi to, muszę powiedzieć, imponująco jednak, bo rzadko książki wywołują takie
Ja nie chcę powiedzieć, że to tylko moja książka, ale ja akurat w Lourdes, ale do Lourdes jeździłam pani kilka razy i po prostu alarmuję. No, są przykłady u nas w Polsce, gdzie to jakoś powoli idzie, na przykład Tychy. Wielokrotnie zgłaszałam, że tam jest, to porasta grzybem ta polichromia. I kilka lat temu, jak wydaliśmy tom Śląski, to udzieliłam takiego wywiadu, że dostałam bardzo niegrzeczny list od ówczesnej tam pani szefowej ochrony zabytków lokalnej, że ja tutaj podważam ich starania, oni przecież się starają. No minęło 6 lat i co roku jak tam jadę jest gorzej. Naprawdę, nic nie zrobiono w tym kierunku. Mam nadzieję, że wreszcie, no to jest nie tylko chluba tego regionu, ale i zobowiązanie jakieś. Więc to jest główny problem teraz z Nowosielskim, żeby te jego realizacje jakoś chronić i przywracać do życia.
No tak, czyli wyłania się z tej praktyki też obraz. No wiadomo, że Jerzy Nowosielski, jak się okazuje, był twórcą również problematycznym dla wielu posiadaczy jego dzieł. I w jakiś sposób też rykoszetem to doświadczenie w pani pracę dotknęło panią i pani pracę, bo zajmując się tym, trudno było się tym nie przejmować, że te prace niszczeją, bo nawet to nie chodzi o jakieś akty wandalizmu, tylko że po prostu zaniechana jest opieka, troska. I tym bardziej nie dziwię się, że miała pani ochotę napisać, pokazać też, czy zająć się czymś jeszcze, o to może tak. No właśnie, dźwiękami obrazów, ciszą, zgiełkiem. Zapytam o zasadę tej książki. Jak pani ją komponowała? No bo pierwsza zasada, nie tylko Nowosielski. To już wiemy, bardzo ona jest daleka od tego, co mamy w książce, ale myślę, że gdzieś też była istotna.
I ja muszę się przyznać, że w takim pierwszym projekcie ta książka była dwa razy grubsza.
A jest dość gruba. Ja
bo
powiem,
poproszono mnie zwięzić, żeby mnie dała im do publikacji jakieś książki, która by pokazywała moje patrzenie na współczesność w sztuce, moje widzenie sztuki współczesnej. I ona była tak skomponowana, że mniej więcej połowa książki to były teksty, no, pisane w przeciągu kilkunastu ostatnich lat, powiedzmy. Takie o zjawiskach, o pewnych prądach, o pewnych sytuacjach, konfliktach takich socjologiczno-artystycznych, prawda? Zjawiskach, a druga część to były takie portrety artystów, o których pisałam albo w katalogach, albo to były recenzje z wystaw, takie osobiste bardzo spotkania moje. No i po długich dyskusjach postanowiłyśmy z panią redaktor Ewą Kiedio, no, zostawić jak gdyby ten drugi segment i w ten sposób ta książka się troszkę upodobniła do mojej takiej pierwszej krytycznej, szerszej książki, jaką był Rezerwat Sztuki, wydany już ćwierć wieku temu w Znaku. Tam były właśnie też takie portrety artystów i one były uszeregowane według bardzo prostej zasady dat urodzin, żeby wprowadzić jakąś nie tyle narrację, co chronologię, jakiś rozwój tutaj. I podobnie uczyniłam tutaj, czyli od najstarszego twórcy, w tym wypadku jest to Jadwiga Maziarska, o której zresztą w pierwszej książce także pisałam, to bardzo mi bliska artystka, do w tym wypadku Krzysztofa Sokołowskiego. To jest najmłodszy z twórców, o których pisałam, przynajmniej który trafił do tej książki.
I trafił na okładkę.
Tak jest.
Tak. No, przyznam się od razu, zmyślałam zaraz jakiś... przyznam się do tej herezji. Zobaczyłam okładkę świetną. Wiem, zaraz, to może Nowosielski taki jakiś czarno-biały, gdzieś stary, odkryty. Takie jakieś skojarzenia, ale no, absolutnie jest to w duchu trochę takiego myślenia, trochę posługiwania się geometrią do czegoś innego. Tak. A mówiąc coś innego, jednak mam na myśli to coś właśnie, o którym, o tym czymś bardzo wiele też pani w tej książce pisze. No i oczywiście proszę mi pozwolić, na pewno o tym ostatnim tekście będziemy rozmawiać, ale najpierw o tym może pierwszym, bo mam wrażenie, że ten pierwszy tekst jest takim trochę wyznaczającym no, wektory albo ścieżki. Tekst o dawnych mistrzach i uwaga, historyczka sztuki wcale, nie, znaczy też pisze o malarzach, o artystach wizualnych oczywiście, ale nie tylko, ale nie przede wszystkim. I myślę, że wygłaszając, bo to jest specjalna wersja wykładu, który wygłosiła kiedyś pani na otwarcie roku akademickiego w krakowskiej ASP. Dobrze mówię, proszę mnie korygować.
Tak, to był wykład inauguracyjny.
Właśnie. Myślę, że pani mogła zaskoczyć wielu, jednak mówiąc nie tyle, nie wyłącznie o sztuce, a wracając do, czy pokazując takie mocne fundamenty literackie swojej praktyki właśnie krytycznej.
No tak, bo akademia jest takim miejscem, gdzie naturalnie mistrzowie spotykają swoich uczniów, prawda? Mm-hmm. I ja jako osoba pisząca mam mistrzów wśród osób piszących, prawda? Mm-hmm. A ponieważ to było akurat, ten wykład wygłaszałam niedługo po śmierci Tadeusza Różewicza. Mm-hmm. To on tam jest jakby taką pierwszą osobą. Zresztą, jeśli ktoś mnie kojarzy bardzo z Nowosielskim, co jest częste, to kojarzą mnie też niektórzy z Różewiczem, ponieważ jestem edytorką od lat jego listów. W tej chwili kończę opracowanie redakcyjne korespondencji Różewicza z Tchórzewskim, też fascynujące listy. Także jego widzenie sztuki było mi bardzo bliskie i on był w ogóle ewenementem, bo niewielu literatów, pisarzy i poetów tak bardzo rozumie i czuje sztukę. Ja często zdarzało mi się, że jak czytałam jakieś fragmenty prozy czy rozmów z osobami piszącymi, nawet bardzo dobrymi pisarzami, to często było tak, że w momencie, kiedy przechodzili na sztukę, to ja czułam jakiś zgrzyt. Mm-hmm. Wydawało mi się, że oni nie widzą pewnych rzeczy, nie rozumieją tego, jakoś to traktują tak literacko strasznie. Właśnie. A Różewicz czuł i widział te tajemnice w obrazie i zresztą strasznie zazdrościł artystom tej umiejętności i tam praktykował trochę u Nowosielskiego.
No, przechodził troszkę, na drugą stronę
tak
trochę.
Jest, przechodził troszeczkę, ale pięknie potrafił o tym mówić i właśnie widział w obrazie taki milczący wiersz, milczącą poezję. Więc on był na pewno, te rozmowy z nim bardzo dużo mi dały. Ja do niego jeździłam właśnie rozmawiać o Nowosielskim, pisząc biografię malarza. Także tutaj był na pewno jednym z moich mistrzów. Innym mistrzem piszącym był profesor Mieczysław Porębski, któremu też bardzo wiele zawdzięczam i rozmowom z nim i jego książkom. Także
też artysta wizualny, można
też
powiedzieć.
Też i jemu poświęcam jeden rozdział, ponieważ był on także po pierwsze absolwentem uczelni plastycznej Kunstgewerbeschule podczas wojny, taki konspiracyjny Akademii Sztuk Pięknych, ale także uprawiał marginesowo, ale to było dla niego ważne. Mhm. Takie bardzo ciekawe rysunki, o których tutaj jest cały rozdział.
Tak, między innymi tak zwane rysunki konferencyjne, co otwiera ta nazwa, właściwie cały świat, całe sytuacje pozwala sobie wyobrażać wspaniałego profesora, no, osoby obdarzonej.
Profesor nie lubił, tak, jak się o tym mówiło, rysunki konferencyjne, bo konferencyjne to były takie...
No tak, to był ten drugi sort,
to,
by to tak rzec.
To były prostopadłościany sześciowymiarowe w rzucie płaskim, sześciowymiarowe albo siedmiowymiarowe w rzucie płaskim. No, ale
wiem.
To odsyłam.
No tak, słusznie. To zaraz szczegóły ustalimy. Chcę tylko powiedzieć, jakoś moja tutaj wyobraźnia pobiegła za profesorem zasiadającym na nudnej konferencji i właśnie tworzącego te, powiedzmy, szkice czy przymiarki do tych zrealizowanych przez siebie dzieł i prezentowanych później w galerii w Galerii Potockiej dawno, dawno temu właśnie wystawie. Jeszcze piszący mistrzowie, tak zwróciłam uwagę, że książka, jeśli chodzi o ten wykład wizualny, zaczyna się akurat od reprodukcji obrazu przepięknego Józefa Czapskiego. Zdjęcie Krystyna Czerni. Właśnie, aha. To jeszcze zapytam, gdzie i kiedy zrobiła pani to zdjęcie?
Na wystawie, Kordegardzie.
A, w Kordegardzie.
Była wystawa kilka lat temu w Kordegardzie, takich mniej znanych obrazów. I ten obraz taki prościutki, gdzie kilka garnków z pędzlami zauroczył mnie. I pomyślałam, że to jest taki dobry punkt wyjścia do rozmowy o sztuce.
Mówi o tym, co jest pomiędzy, czy raczej kontrastuje te stany ze sobą? Czy je ocenia może?
No ja chciałam zwrócić uwagę na ten jazgot, który nas otacza. Jazgot wizualny, dźwiękowy, informacyjny, bo wszyscy jesteśmy tym zmęczeni, prawda? Ta kultura cyfrowa i wszechobecność informacji, ta wielokanałowość i jak ktoś wysyła informacje, to my nie wiemy, czy na Messengerze, czy na WhatsAppie, czy w SMS-ie, czy w mailu. No po prostu idzie oszaleć, prawda? Ilość tych wszystkich źródeł nas przytłacza i my się w tym strasznie gubimy. I to nazywam zgiełkiem obrazów, więc zgiełk obrazów jest dla mnie na pewno jakimś takim zagrożeniem. I teraz jak się ma zachować ktoś, kto jak gdyby żyje
zawodowo
obrazami,
zajmuje się obrazami.
Żeby
tak.
nie, kiedy czasami ma ochotę schować się do jakiejś ciemnej nory, uciec po prostu. I chciałam zachęcić czytelników do wybierania, do tego, żeby nie czuć na sobie presji, że ja muszę być wszędzie i widzieć wszystko i zaliczyć wszystkie najważniejsze, prawda? Bo każdy będzie miał inne... inną hierarchię tej ważności i nie ma czegoś takiego, prawda? To tak jak analogicznie porównując do muzyki, no nie musimy lubić heavy metalu, muzyki klasycznej, nie wiem, wszystkiego, poezji śpiewanej. Wybierajmy to, co odpowiada naszej wrażliwości i nie bójmy się iść na tereny w kierunkach, które są mniej opatrzone, mniej znane, mniej z pierwszych stron gazet. Ja celowo umieściłam w tej książce także takie postaci, powiedzmy, mniej oczywiste, mniej znane. Jest tu trochę nazwisk, które pewnie takiemu przeciętnemu, nie wiem, studentowi historii sztuki czy miłośnikowi malarstwa niewiele powiedzą, ale ja zachęcam do przyjrzenia się czasem takim mniej głośnym, bo nie mówię, że gorszym artystom, bo jeśli ja znajduję w ich sztuce coś bardzo cennego, co mi bardzo wiele daje i nad czym mogę pomyśleć i co mnie jakoś wzbogaca, to się chcę z tym podzielić i jestem przekonana, że każdy przy odrobinie wysiłku i uwagi ofiarowanej sztuce, która jakoś go potrafiła zatrzymać i zachęcić do kontaktu, to znajdzie też taką pożywkę. Ta sztuka się odwdzięcza za uwagę zawsze. To znaczy, ja przynajmniej tak mam, że wierzę swojej intuicji, to znaczy są rzeczy, które mnie odpychają od razu i których nie jestem ciekawa. Ale jak coś mnie zatrzyma, co oglądam, słyszę, nie wiem, czytam, to lubię się dowiedzieć o tym więcej, zadać jakieś pytania, spotkać się może z autorem, jeśli jest żyjący, poczytać coś o nim i wtedy się otwierają całe światy. No, to profesor Kalinowski nam zawsze mówił, że człowiek widzi tyle, ile wie, co jest może czasem surowym sądem, bo niewiele wiemy, ale to jest taka zachęta, żeby się dowiedzieć więcej.
Nie znałam tej opinii profesora Kalinowskiego, ale na własny użytek dotarłam do tej obserwacji. Oczywiście czasem obserwuję ludzi w muzeach, właściwie zrozpaczonych, chodzących po tych muzeach i zrozpaczonych, że te obrazy do nich nie przemawiają, że nie nawiązują żadnego kontaktu z nimi, a przecież podpisano, że arcydzieło. No i sobie myślę, no tak, a ile ty przyniosłeś na to spotkanie? Co przygotowałeś? No i mam to poczucie, że jeśli się sama nie przygotuję do tego spotkania, to nic, to niewiele może z tego wyniknąć. Zawsze obraz odpowie tyle, ile zechcemy mu poświęcić uwagi wcześniej.
Tak, chociaż są też niespodzianki, no to czasem
no tak,
jakiś...
Niespodzianki są fajne.
Jakiś obraz, czy jakaś rzeźba, czy coś nas po prostu zachwyci, choć nie znamy ani autora, tak, ani nie znamy okoliczności, po prostu samą swoją formą, wizualnością jakoś niezwykle do nas przemówi, nie wiem, jak jakaś melodia, która nas zachwyciła i zostaje w głowie potem i się...
Tak, na szczęście tak czasem się dzieje, nie jest to wyłącznie kwestia nauki i odrabiania zadań, no niemniej ten wątek jest bardzo ważny. Teraz bardzo ogólnie będę drążyć temat pewnych wyborów. Oczywiście są to pani wybory. Jest tu i intuicja, i właśnie i niezwykłe też spotkania z artystami. No tak bardzo ogólnie. Niemniej, i tu znowu wracając do pierwszego rozdziału, to nie jest tak, że tylko ten jeden przeczytałam, ale wydaje mi się, że on jest jakoś metodologiczny do rozumienia całej książki. To chyba jest spostrzeżenie, prawda? To, kiedy przytacza pani właśnie profesora Jerzego Nowosielskiego na temat jego różnych praktyk pedagogicznych, o tym, że prawda obrazu, autentyczność przeżycia, doświadczenia, to jest coś, co prędzej czy później nas zdradzi, mówię o praktyce artysty. Czyli jeśli nie będzie w tym prawdy, jeśli nie będzie właśnie autentyczności, którą ma szansę odczytać widz, no to obraz pozostanie niemy. Pewne spotkania, myślę, że dla osób interesujących się sztuką są jakby naturalne. Jadwiga Maziarska, wspaniała artystka, klasyczka, można powiedzieć, klasyk. Kiedyś Masza Potocka zwróciła mi uwagę, że Jadwiga Maziarska nigdy o sobie nie powiedziałaby artystka albo klasyczka. Zawsze była artystą, no klasykiem, to my możemy powiedzieć. No ale właśnie, ale pan Sokołowski, ostatni rozdział, to dla mnie było odkrycie. I chciałabym właśnie o tym pani odkryciu, o tym doświadczeniu, o tym, co przemówiło w pracy. Właśnie teraz nie pamiętam imienia tego artysty.
Krzysztof.
Właśnie bardzo dobrze, że pani mi zwraca uwagę, bo chcę się tego imienia nauczyć. Krzysztof Sokołowski przez V. Pisane nazwisko.
Tak, dlatego, że to jest transkrypcja, ponieważ on jest Polakiem urodzonym na Litwie, w Ejszyszkach, mieszkającym już w tej chwili w Polsce. No i tak w dokumentach zapisano, więc on używa takiej formy przez V. Bardzo ciekawy artysta z bardzo ciekawą biografią i studiami zarówno technicznymi, jak i medycznymi, anatomicznymi. No ale znajdujący w sobie takie powołanie właśnie do sztuki. Nawet nie tylko do malarstwa, ale także do snycerstwa, do sztuk dekoracyjnych.
No to fenomenalne jest to co zdecydowała się pani reprodukować.
I bardzo, bardzo, bardzo jest ciekawy. Niewątpliwie ma za sobą także taką fascynację ikoną i Jerzym Nowosielskim. Stąd jego inklinacje w kierunku sztuki sakralnej i projekty wnętrz kościelnych. Natomiast no, to jest artysta abstrakcyjny zasadniczo, dlatego nie jest łatwo znaleźć kogoś, kto byłby w stanie zaprosić go do wnętrza sakralnego. Ja akurat mam szczęście, że widziałam jego niezwykłą realizację kaplicy w jednym z żeńskich zakonów w Jerozolimie. z taką świetlną przestrzenią i polichromią. Ostatnio zresztą robi wystroje także wnętrz świeckich.
Bardzo Salezjanki znalazła w książce.
Niewielka kaplica.
A wygląda jak pół wszechświata.
Bardzo pięknie rozświetlona. Tutaj na tym zdjęciu widać tylko te świetlne elementy, ale także ze światła LED-owego, ale tam jest także bardzo misterna polichromia ścian. To jest oczywiście niewielkie wnętrze, ale ogromnie działające. Pan Krzysztof Sokołowski maluje te wnętrza razem ze swoją żoną, również malarką, Joanną Mazuś. To są jego projekty. Wiem, że powstało kilka innych projektów, ale zawsze na końcu było tak, że inwestor nie odważał się na wprowadzenie właśnie takiej czystej abstrakcji. Natomiast ja tam obszernie w tym artykule cytuję artystę, bo w ogóle w tej całej książce jest bardzo dużo wypowiedzi artystów. Ja kocham rozmawiać z artystami. I to są bardzo zawsze ciekawe rozmowy. Zresztą mam za sobą doświadczenie takich rozmów telewizyjnych. Album Krakowskiej Sztuki był taki program przez lata w telewizji Kraków. Jeszcze czasem niektóre odcinki są puszczane. I wydaje mi się, że nie zawsze trzeba artystom tak wierzyć stuprocentowo. Natomiast czasem obrazy mówią więcej prawdy niż ich twórcy. I odsłaniają, obnażają pewne rzeczy. Ale bardzo lubię dopytać artystów, co chcieli wyrazić i jakie były ich zamierzenia. I pan Sokołowski bardzo ciekawie opowiada o tym, o tej swojej sztuce, która jest taką jak gdyby wizualizacją jego zachwytu nad strukturą świata, wszechświata, przyrody, budową człowieka, budową atomu, budową materii. To stwarza niezwykłe wrażenie i to w każdym, że tak powiem, gabarycie, w każdej wielkości, w niewielkich takich obrazach tablicowych, reliefowych. To jest zawsze bardzo surowa, ascetyczna gama barwna, właściwie biel, czerń, złoto. Niewielkie elementy kolorystyczne, bardzo zdyscyplinowana sztuka. Ogromnie do mnie przemawia.
To są duże formaty, usiłuję sobie to wyobrazić, bo bardzo bym chciała to zobaczyć.
Niektóre są niewielkie.
Natomiast... A ten obraz na przykład, który jest reprodukowany na okładce, a potem tam wewnątrz, cudowny. A są wymiary, tak?
Tak, przy tytułach są, czy w spisie ilustracji na pewno są wymiary. Ten ma chyba metr na pół.
Czyli takich całkiem średnich rozmiarów.
Tak. Tutaj. Ale
nienaukowa część rozmowy.
Pan Krzysztof projektuje także wnętrza, czy na przykład lica szaf. Ostatnio miał zamówienie na taką szafę bardzo ciekawą z motywami roślinnymi, ponieważ jego dziadek był i ojciec byli stolarzami, snycerzami bardziej, budowali ołtarze.
No tak, a działo się to na Litwie, w Ejszyszkach, prawda?
Działo się to na Litwie, tak. Więc on się wychował jakby wśród zapachu drewna i to był jego świat jakby, który przeniósł do swojej pracowni i podtrzymuje te tradycje. Tam u niego w pracowni, to jak w pracowni alchemicznej, więcej jest jakichś słojów z jakimiś werniksami i barwnikami i dłutek, raszpli niż pędzli. Bardzo, bardzo to ciekawe.
Zachwyciła mnie ta sztuka i natychmiast zaczęłam pożądać, żeby ją oglądać gdzieś. Jakoś nie jest to artysta bardzo popularny, tak myślę, taka może refleksja.
On nie goni za popularnością, natomiast często bierze udział w takich warsztatach i wystawach takiej grupy. To się nazywa Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy. Nowica to jest
Bieszczadach.
W Bieszczadach, to jest za Gorlicami, to jest taka miejscowość połemkowska i tam przez lata były warsztaty współczesnych ikonopisów, malarzy ikon, którzy przyjeżdżali z Ukrainy, ze Słowacji, tutaj mniej więcej z Europy Środkowej i z Polski. W tej chwili te warsztaty są w różnych innych miejscach już, ale Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy nadal działa i co roku ma gdzieś wystawy. I pan Krzysztof i jego żona często jeżdżą na te warsztaty, na te plenery właściwie, trzeba tak powiedzieć, i podejmują jakiś temat zadany danego roku. Tych wystaw było już bardzo wiele. Także no, można tam oglądać te obrazy.
Można i wobec tego trzeba trochę też dołożyć starań, żeby je oglądać. I to też jest fajne, że nie wszystko jest nam dane, tylko musimy się właśnie postarać o to, żeby móc cieszyć się tą sztuką. Ja na pewno dopisuję to nazwisko do koniecznych do zobaczenia. Bardzo dziękuję za te rekomendacje, jest to dla mnie wielkie odkrycie. Czy mogę zaryzykować takie spostrzeżenie, że jeśli pani zainteresowania badawcze, czy nawet nie chcę używać tego naukowego słowa, niemniej ono mi jakoś pomaga zadać to pytanie, na jakiejś skali od abstrakcji do figuracji postawić, to jednak ta wajcha by się skłaniała w stronę abstrakcji? Jest tak?
Nie.
No, wspaniale, czyli pudło.
Nie mogę tak powiedzieć, natomiast malarstwo abstrakcyjne jest mi bardzo bliskie, z wyraźnym, jeśli byśmy mówili tylko o abstrakcji, to tutaj wajcha w stronę geometrii zdecydowanie się przesuwa. Chociaż na przykład Maziarska to nie była geometria,
no
prawda?
Nie.
Ale powiedzmy, że takie już klasyczny ekspresjonizm abstrakcyjny no, nie przemawia do mnie tak mocno. Ale jest tutaj bardzo wielu malarzy figuratywnych. W tej książce jest Aldona Mickiewicz, to jest prawie hiperrealizm, prawda? Jest Jarosław Modzelewski, jest Ignacy Czwartos, jest Bettina Bereś i jej makatki. Także tutaj nie mogę powiedzieć, że wolę zdecydowanie jakiś typ sztuki. Właśnie to mi się wydaje fascynujące, że możemy wybierać, no, tak jak nie słuchamy tylko heavy metalu albo tylko, nie wiem, muzyki renesansowej, tylko mamy różne nastroje, różne momenty, różnych artystów lubimy i to jest cała radość, całe bogactwo, że jest taki duży wybór.
Tak, ja może jakoś spróbuję to usprawiedliwić. To swoje pudło. Mam wrażenie, no tutaj tak uogólniam, co pani myśli, więc to bardzo jest niebezpieczne, prawda, niebezpieczna próba, ale też dzielę się tymi myślami, że jednak w tych formach geometrycznych, nazwijmy to, często z jakąś naprawdę nadzwyczajną intuicją i biegłością rozpoznaje pani stany duchowe. To na pewno zauważyłam. To jest na pewno moje spostrzeżenie po lekturze tej książki. Stąd odważne umieszczenie pani na skali. Przesadziłam, ale jakieś powiązanie tu jest.
Oczywiście.
Profesor Porębski, właśnie tworzący te konstrukcje, których...
Profesor Pamuła.
Profesor Pamuła, wspaniały, właśnie to nazwisko nie padło.
No ale chciałam przypomnieć, i tu wracamy do Jerzego Nowosielskiego, że on także był artystą, powiedzmy,
ale
nazwijmy to dwujęzycznym.
Absolutnie, to, właśnie nie wypowiedziałam tego nazwiska, ale ono miało tu być w tym ciągu.
I zresztą najwybitniejsi jego uczniowie, tacy jak Krzysztof Klimek na przykład, czy Dłużewski, to oni zachowali i przenieśli tę dwujęzyczność. I Nowosielski jak gdyby ich zachęcał do tego, że i on sam mówił, że po jakimś malowaniu wielofiguralnych polichromii i narracyjnych obrazów odpoczywa przy malowaniu abstrakcji. Wtedy przyzywa te byty subtelne, żeby sfrunęły na jego płótna, prawda? A potem z tym większą energią przechodzi do malowania jakichś ikonostasów, czy czy aktów. Także to, no, to jest cała radość, i że mamy różne możliwości i różne źródła zachwytu.
Niemniej, kończąc ten wątek, rzeczywistość duchowa w tej książce częściej objawia się poprzez struktury geometryczne. Tak bym to podsumowała i proszę już tego nie komentować, bo nie starczy nam czasu na inne tematy, ale dla mnie to jest też wielką zdobyczą po lekturze tej książki, taka świadomość szyfrowania pewnych tematów, bo powiedzieć o tym, że pisze pani o twórcach, którzy mają te duchowość w DNA, ale potworek mi wyszedł językowy, no to nic nie powiedzieć. Niemniej to jest dla mnie rzecz oczywista, że tacy twórcy są dla pani bardzo ważni.
Są i mnie samo intryguje, dlaczego jedna abstrakcja geometryczna jest dla mnie zimna, odpychająca, nic mi nie mówi, a inną się zachwycam. Ja drążę, szukam, dopytuję i potem się okazuje, że są powody, że to nie przypadkiem, prawda? Że chodzi o jakieś zestawienie kolorów albo o jakiś szczególny rytm, sposób dzielenia tej płaszczyzny, tej przestrzeni. To wszystko można wyczytać i w świadectwach artystów i jakoś się tam tego domyśleć. Także mam nadzieję, że czytelnicy nie uznają, że to są takie ambaje, tylko że potrafię ich przekonać do niektórych wrażeń.
No chyba ja jestem pierwszym dowodem. Myślę, że jakoś staram się dowieść tego podczas tej rozmowy. Nazwisko, które zaraz po Jerzym Nowosielskim w naszej rozmowie pojawia się najczęściej, ja bardzo jestem czujna na te brzmienia, to jest Jadwiga Maziarska zdecydowanie. I chcę o to spotkanie zapytać, bo tutaj mamy zdecydowanie ten przypadek także jakiegoś cudownego zauroczenia się sztuką, ale i osobą. Bardzo ciekawej artystki, ale też mam wrażenie osoby często trochę lekceważonej, ponieważ miała w sobie, nie wiem, coś w rodzaju jakiejś naiwności.
Tak, ona była taka dziecięca, żeby nie powiedzieć infantylna czasem w tych zachowaniach, takich bardzo egzaltowana, starsza pani już, jak ją poznałam, żyła samotnie, jej mąż dawno zmarł, dzieci nie mieli i była taką osobą troszkę żyjącą osobno, na własnych prawach, na ulicy Mikołajskiej, w takiej dawnej pracowni Pochwalskiego, swojego męża. Ze stosem obrazów na antresoli i nie była, nie bywała, nie była znana w środowisku. Ja pamiętam, jak nagrywałam wywiad z nią telewizyjny właśnie w tym cyklu Album Krakowskiej Sztuki. Tam jeszcze nie było na końcu napisane nazwisko. Jak ktoś się spóźnił i nie obejrzał od początku, to mógł nie wiedzieć, z kim rozmawiałam. I po tym odcinku zadzwonił do mnie znajomy malarz, profesor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i pyta, a z kim ty właściwie rozmawiałaś, prawda? Więc to było, teraz odkrywamy Maziarską, ale ona wtedy nie była tak bardzo popularna. Ją w pewien sposób odkrył Zderzak, prawda? Galeria Zderzak, pierwsze ważne wystawy. Także chociaż była seniorką, była członkiem grupy krakowskiej, ale tak. Kantor też tam troszkę się chichrał i podśmiechiwał z niej. Bardzo, bardzo ciekawa artystka, malarka, no abstrakcyjna, ale też badająca te struktury świata i taka wizualna, to znaczy szukająca, znajdująca samą radość i ciekawość, jakąś frajdę w zestawianiu różnych struktur, różnych skali widzenia. Ja tam piszę, że ona miała w oku taki transfokator. Operatorzy wiedzą, że dal, bliż, prawda, to zderzała sobie te różne skalę. I to było bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą różne, im dłużej badamy Maziarską, jej obrazy i jej życie, tym ciekawsze różne tropy wychodzą. Ona jeszcze będzie długo, długo, myślę, w centrum zainteresowania badaczy. Ostatnio była chyba duża jej wystawa w galerii szwajcarskiej pani Kulczykowej, prawda? Także myślę, że jakoś jest też wprowadzana
w taki międzynarodowy obiekt.
W taki obiekt międzynarodowy.
No, jak to się zmienia, te hierarchie, choćby z grupy krakowskiej. No tak, ale to pewnie może być jeszcze kiedyś temat na rozmowę. Chociaż pani książka o Jadwidze Maziarskiej podobałaby mi się przeczytać kiedyś w przyszłości. Myślę, że stanowczo tak. A kiedy artystę pani, bądź artystkę pani dobrze zna, a może nawet się przyjaźni, to jest lepiej czy gorzej? Tu pytam o Bettinę Bereś i... No, jedną z takich znaczących postaci w ogóle krakowskiego środowiska dzisiaj, dziedziczkę tego i strażniczkę pamięci też o swoich rodzicach, tak. Marii Pińskiej Bereś i
współzałożycielka, jest współzałożycielką, teraz miałam na myśli fundację imienia Marii Pińskiej Jerzego Beresia, i która bardzo dzielnie zajmuje się tym dziedzictwem i w tej chwili się otwiera wystawa duża Pińskiej w Lucernie.
Rzeczywiście ona jest triumfalny prowadzona po Europie, tak.
I odkrywana przez europejskich badaczy, którzy czasem z niedowierzaniem patrzą na te daty, kiedy te dzieła były. Zdarzało się podobno jeszcze za życia Pińskiej, kiedy na jakichś zjazdach, czy konferencjach, czy wystawach takich bardziej feministycznych ona podawała właśnie te daty,
to kwestionowano
że to jest niemożliwe, żeby ktoś tutaj za żelazną kurtyną tak wcześnie dochodził do takiej wizji kobiecości i sztuki.
No tak, i tak ciekawa forma, taka synteza właściwie tego myślenia. No,
Tak, my z Bettiną się przyjaźnimy i trochę jeździłyśmy wspólnie po świecie.
Wakacje.
To jest tekst, który napisałam na jej prośbę do jednej z wystaw i jego głównym tematem są makatki, dlatego że ja bardzo cenię malarstwo Bettiny, natomiast zupełnie zauroczyły mnie jej haftowane makatki, które nawiązują do takich tradycyjnych ludowych szmatek z hasłami, które wisiały w domach naszych babci. Wszyscy to na pewno pamiętają, natomiast te makatki Bettiny mają bardzo ciekawe sentencje wyhaftowane, które są taką grą, są bardzo przekorne i właściwie takie prowokacyjne. I właśnie o tych makatkach jest ten tekst. I z radością przereprodukowałam w książce także makatkę, którą dostałam właśnie od Bettiny z hasłem "I ty możesz się zbuntować, aniołku". I to wisi, ona wisi triumfalnie na ścianie w mojej kuchni i sam potencjał tego hasła jest już dla mnie bardzo dużym wsparciem.
Czyli to nie znaczy, że pani się buntuje tak...
Nie, ale taka możliwość mnie bardzo pokrzepia.
Rozumiem. A pytanie właściwie było o tą relację, bo właśnie relacyjność też jest tematem tej książki. To zresztą, o czym pani mówiła, o tym, że ma pani upodobanie do tego, żeby artystów poznawać, żeby dowiedzieć się czasem czegoś więcej niż zawarte jest w obrazie, chociaż jak wiadomo, artyści czasem wymyślają.
Tak, ale do tego też nas zachęca profesor Poremski, który sam był profesorem uniwersyteckim, naukowcem, ale przez cały czas był czynnym krytykiem. I on zawsze mówił, że jeśli piszesz o żyjącym artyście, musisz iść do niego do pracowni, musisz go spotkać, musisz zobaczyć ten obraz. Nie można pisać tylko nie wychodząc z biblioteki i z książek, prawda? To ja się napatrzyłam takich artykułów, bo pracowałam długo w bibliotece naszej instytutowej. Takich artykułów i książek, które które powstają właśnie tylko z innych książek, więc to jakby mija się z celem.
No to nie działa. No.
I to dotyczy nie tylko zresztą sztuki współczesnej, także badacze dawnej sztuki no muszą, podstawą pracy historyka sztuki jest kontakt z dziełem, które naprawdę trzeba zbadać, obejrzeć i dopiero potem się iść do biblioteki. Mm. Także no, jeśli tylko mam taką możliwość, to się spotykam z artystą i to zawsze jest dobrze. Natomiast no, problem zaczyna się wtedy, kiedy mamy jakiś kłopot ze sztuką naszych przyjaciół, że coś nam się nie podoba, czy czegoś nie rozumiemy i o czymś, jeśli mamy napisać szczerze, to musimy napisać źle, prawda?
Ale to nie jest ten przypadek.
Ale to nie jest ten przypadek.
No, bardzo się cieszę. Jestem wielką fanką sztuki Bettiny Beresz i tego też, o czym pani pisze, o tym, w jaki sposób odnalazła swój własny głos.
Właśnie to jest ciekawe, dlatego, że nie jest
takich
łatwo,
rodziców.
Prawda,
tak.
być, więc on... córką takich wielkich indywidualności, tak. A jej się udało znaleźć swoją własną ścieżkę, także to jest bardzo cenne. Zresztą ten tekst powstał, zanim Bettina opublikowała swoją książkę o rodzicach, która jest fantastyczna i dopowiada pewne rzeczy, które ja tam sugeruję i bardzo świetnie napisana i jest... szalenie ciekawa.
Teraz tak, no będziemy powoli kończyć i też nie chciałabym, żebyśmy państwu zapowiadały wszystkie rozdziały, bo one tak jak odmienne są to strategie artystyczne, tak odmienne są również osoby i teksty. Jest i na przykład Beata Zuba, czyli malarka gór, Zbigniew Sprycha, też może...
Bardzo ciekawy, nieżyjący już malarz, który zmarł kilka lat temu. Jest też taki tekst, to kilka osób mnie już pytało.
A co te plakaty filmowe? No właśnie, tak, i to jest pytanie tekst. Na koniec, ale co pani z tymi plakatami filmowymi? Zresztą świetny tekst i świetne plakaty.
To jest tekst o plakatach filmowych pani Ewy Wein, córki malarskiego małżeństwa Ewy i Zbigniewa Bajków. I z tego, co się orientuje pani Wein w tej chwili odeszła od sztuki. Mm-hmm. Zresztą późniejsze losy artystów, o jakich piszę, są różne. Czasem poszli w kierunku, do którego mam mniej przekonania, prawda? Ale tekst o plakatach był dla mnie pretekstem trochę do napisania o Kieślowskim. Mm-hmm. Bo to jest cykl plakatów do dekalogu Kieślowskiego i filmów, które na mnie zawsze robiły ogromne wrażenie. Wielokrotnie je oglądałam, przedyskutowywałam z przyjaciółmi, z rodziną. Bardzo cenię tego reżysera i po prostu bardzo chciałam napisać o Kieślowskim. I widząc pewne zbieżności w samym montażu, w samej formie tych filmów i zbieżności z tymi plakatami i stąd także ten tekst, to także sztuka wizualna.
Chciałabym formy graficznej tej książki pani pogratulować, bo to jest ważne akurat, jeśli się pisze o sztuce.
Kształt książki zawdzięczamy panu Marcinowi Kiedio z redakcji Więzi. Bardzo jestem rada, że udało się umieścić ponad 100 barwnych, całostronicowych ilustracji. Cieszę się z tego.
Tak. No a ponadto Roman Arytmowski.
Artymowski
właśnie. To tak jak Starzewski i Strzemiński zawsze. Tak. Jest jakieś takie zawahanie. I Anna Sobol-Wejman, wspaniała postać. Iwona Ornatowska-Semkowicz też.
Także Szapocznikow.
Właśnie, Szapocznikow. No. Bardzo serdecznie książki gratuluję i mam nadzieję, że w Krakowie doczekamy się jakiegoś spotkania z panią, bo
nie wykluczam.
Nie ma nic przyjemniejszego jak podpis artysty po spotkaniu promocyjnym. Krystyna Czerni, Cisza i zgiełk obrazów. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Więź i tę książkę bardzo gorąco państwu rekomenduję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.